Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zatwierdzenie neokatechumenalnych celebracji ma znaczenie dla całego Kościoła, uważa kardynał Kanizares.
Kościół w Nigerii apeluje o powstrzymanie nienawiści i przelewu krwi.
Kapelani morscy modlili się za ofiary katastrofy statku Costa Concordia.
23 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął 6 amerykańskich biskupów odbywających wizytę ad limina apostolorum. Przybyli oni ze stanów Kentucky i Tennessee, w środkowo-wschodniej części USA.
Dekret papieskiej rady do spraw laikatu zatwierdzający specyficzne elementy celebracji wspólnot neokatechumenalnych opublikowano w piątek przy okazji papieskiej audiencji dla 7 000 neokatechumenów. Dokument wydano po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dlatego o jego znaczenie zapytaliśmy jej prefekta, kardynała Antonio Kanizaresa.
Zatwierdzenie tego dekretu o celebracjach drogi neokatechumenalnej zawartych w jej dyrektorium katechetycznym to dla całego Kościoła uznanie, że w inicjacji chrześcijańskiej musi być zawsze łączność między Słowem a celebracjami. Właśnie Słowo Boże, działanie Boga, sam Bóg przemawia do nas. W celebracjach poznaje się Boga, Bóg działa. Właśnie te celebracje naznaczają poszczególne etapy drogi neokatechumenalnej, które należą też do każdej inicjacji chrześcijańskiej. W starożytnym katechumenacie różne jego etapy były naznaczone specyficznymi celebracjami dla każdego momentu tej drogi. Dziś czyni się to samo. Nie jest to więc coś sztucznego, nie chodzi o metodę wymyśloną przez ludzi. Przeciwnie, celebracje te odpowiadają drodze nawrócenia, drodze wiary, drodze pełnego włączania w życie chrześcijańskie w Kościele.
Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego zwrócił też uwagę na niezbędność liturgii dla nowej ewangelizacji, w którą są tak bardzo zaangażowane wspólnoty neokatechumenalne. Bez Eucharystii nie jest ona możliwa, podkreślił hiszpański kardynał.
Liban jest nieodłączną częścią świata arabskiego, powiedział wczoraj w Bkerke koło Bejrutu arcybiskup Beshara Butros-Raj. Maronicki patriarcha zauważył, że jeden los łączy chrześcijan i muzułmanów w Libanie oraz w regionie bliskowschodnim. Kraj jednak powinien pozostać neutralny i otwarty dla wszystkich.
Jest również jedna kultura arabska, do której w znacznym stopniu przyczynili się chrześcijanie Libanu i innych krajów arabskich, powiedział arcybiskup Raj. Jego zdaniem misją Libanu jest solidarność ze światem arabskim, którą ma uzupełniać dialog i współpraca między chrześcijanami a muzułmanami. Maronicki patriarcha przyznał, że Kościół angażuje się na rzecz demokratyzacji tego kraju. W jego przekonaniu Liban ma być krajem otwartym na wschód i zachód oraz wspierać dialog między kulturami i religiami. Państwo powinno jednak pozostać pluralistyczne i neutralne. Nie może angażować się w sojusze regionalne czy międzynarodowe. Natomiast jako kraj demokratyczny winien angażować się na rzecz pokoju, sprawiedliwości, społecznego współistnienia oraz odrzucenia zbrojeń, zaapelował patriarcha Raj.
Obecna sytuacja w Libanie może zadecydować o jesiennej podróży apostolskiej Benedykta XVI do tego kraju. Okazją do tej wizyty byłoby przekazanie kościołom całego regionu adhortacji posynodalnej dla Bliskiego Wschodu.
Natomiast dokładnie za 2 miesiące Benedykt XVI uda się do Meksyku. Papieska podróż przyniesie pokój, wiarę i nadzieję temu krajowi i całemu kontynentowi latynoamerykańskiemu. Takie przekonanie wyraził meksykański episkopat w przesłaniu do wiernych. A kraj ten rzeczywiście spragniony jest pokoju. Arcybiskup José Guadalupe Martín Rabago zaapelował w imieniu całego narodu do zorganizowanej przestępczości, by zaprzestała swych zbrodniczych działań na czas papieskiej wizyty. To właśnie kierowana przez niego archidiecezja León w stanie Guanajuato gościć będzie Ojca Świętego. Tymczasem w Meksyku krew leje się nadal. Przemoc nie ogranicza się do porachunków między przestępcami. W sobotę wieczorem grupa uzbrojonych ludzi wtargnęła do kaplicy w miejscowości Corral Falso w meksykańskim stanie Guerrero. Strzelając do modlących się, zabili oni 7 osób, a 5 zranili.
dziennik Radia Watykańskiego.
Coraz bardziej napięta sytuacja panuje w Nigerii po zamachu, w którym z ręki islamskich terrorystów zginęło 178 osób. Miasto Kano, gdzie członkowie sekty Boko Haram zaatakowali koszary policji i służb bezpieczeństwa, odwiedził prezydent Goodluck Jonathan. Wezwał Nigeryjczyków do wspólnego stawienia czoła terrorystom. Zapowiedział też zintensyfikowanie wysiłku w walce z siejącą śmierć islamską sektą.
W czasie ataku cierpiały przykościelne zabudowania w Kano. Wśród ofiar terrorystów są także miejscowi parafianie. Agencje donoszą również o zamachach w mieście Tarawa Balewa, gdzie zginęło 9 chrześcijan, oraz na kościoły katolicki i ewangelicki w Bauchi. Tam na szczęście obyło się bez ofiar i większych strat materialnych.
Biorąc pod uwagę eskalację przemocy, jaka w ostatnich tygodniach ma miejsce w Nigerii, biskupi tego afrykańskiego kraju zaapelowali do władz o podjęcie zdecydowanych wysiłków dla powstrzymania dalszego rozlewu krwi. Wskazali jednocześnie, że podjęte do tej pory kroki wydają się być niewystarczające, o czym świadczą kolejne krwawe zamachy i bezkarność terrorystów. Nigeryjscy biskupi jednoznacznie potępili też wszelkie akty ślepej przemocy.
Wspólnoty religijne oraz organizacje pozarządowe obecne w Republice Południowej Afryki protestują przeciwko wprowadzaniu nowego prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Wzmacnia ono zdecydowanie kompetencje Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, sprawiając, że wymyka się ona spod jakiejkolwiek kontroli organów państwowych.
Zgodnie z nowym prawem to właśnie agencja decydowałaby, o czym można informować, a co ma pozostać tajemnicą. Przeciwnicy zmian podkreślają, że prawo w obecnym kształcie kryłoby potencjalne nadużycia i kneblowałoby dziennikarzy. Ustawa nadaje też ministrowi bezpieczeństwa narodowego prawo do decydowania o tym, jakie informacje uznać za niejawne. Pozwalałoby to na ukrywanie nadużyć i nielegalnych działań w imię bezpieczeństwa narodowego.
Krytycznie o nowej ustawie wypowiedzieli się katoliccy biskupi RPA. Podkreślili, że kraj potrzebuje działań umacniających demokrację, a nie podważających zasady państwa obywatelskiego i dobra wspólnego.
Kościół w Birmie pozytywnie ocenia zmiany zachodzące w kraju, ale do zweryfikowania pozostaje szczerość władz, a przede wszystkim armii. Jak stwierdził biskup Raymond Sumlut Gam z Ban Wam, również sytuacja w stanie Kaczyń zmienia się na lepsze, choć w niektórych rejonach północnej Birmy nie doszło jeszcze do zawieszenia broni.
Odbyły się już 2 tury negocjacji między stroną rządową a liderami opozycji Kaczynów. Rozmowy odbywają się na ziemi chińskiej. Działania wojenne wygnały z domów 20 tysięcy mieszkańców tego regionu, którym z pomocą przychodzi lokalna Caritas. Strona kościelna przypomina, że zanim dojdzie do pełnego zawieszenia broni, konieczne jest wzajemne zaufanie negocjujących stron. Kolejnym etapem rozmów zmierzających do uśmierzenia wojny domowej jest podpisanie porozumienia pokojowego z Kaczynami. Po nim ma nastąpić rozbrojenie partyzantów. Birmą rządzi junta wojskowa, dlatego kraj objęty jest międzynarodowym embargiem. Uderzyło ono jednak w najbiedniejszych mieszkańców, a nie w ludzi władzy. Prezydent zamierza negocjować pokój z 11 ugrupowaniami partyzanckimi, jakie działają na ziemiach birmańskich. Chodzi o oddziały tworzone przez mniejszości etniczne dla samoobrony przed polityką krwawego do tej pory reżimu generałów.
Kilkudziesięciu włoskich kapelanów morskich modliło się wczoraj razem z ludźmi morza za ofiary katastrofy liniowca Costa Concordia. Rozbił się on tydzień wcześniej koło wyspy Giglio. Z kilku tysięcy uczestników wypoczynkowego rejsu po Morzu Śródziemnym niemal wszystkich udało się uratować. Znaleziono jednak dotychczas 15 martwych ciał, a zaginionych jest ponad 20 osób. Zarówno pasażerowie, jak i członkowie załogi byli różnych narodowości, w tym również polskiej. Kapelani na włoskich statkach na wodach całego świata ofiarowali niedzielną mszę za tych, którzy stracili życie, za ich rodziny, za rannych, jak też za wszystkich uczestników morskiej katastrofy. W modlitewną inicjatywę włączyli się też księża z ośrodków duszpasterstwa ludzi morza Stella Maris we Włoszech i za granicą.
Poparcie dla rządowych planów kontroli minimalnych cen alkoholu wyraził Kościół Irlandii. Biskupi Zielonej Wyspy zajmujący się problemem narkotyków i alkoholu nie mają złudzeń, że konieczne są nowe rządowe inicjatywy, by powstrzymać plagi społeczne wywołane przez tani alkohol. Skutki nadużywania trunków kosztują budżet irlandzki prawie 4 miliardy euro rocznie. Składają się na to choroby, absencje w pracy i przestępczość powodowana przez pijanych. Nie do przeliczenia są również koszty rodzinne i cierpienie bliskich wywołane nadużywaniem alkoholu, podkreślają irlandzcy duszpasterze.
Nowe ograniczenia w handlu alkoholem mają dotyczyć jego ekspozycji i dostępności w sklepach. Poza tym, by spadło spożycie trunków wysokoprocentowych w Irlandii, rząd zamierza wpłynąć na zmianę wzorców kulturowych dla młodzieży. Zakazany ma być sponsoring firm alkoholowych przy organizowaniu imprez sportowych. W programach dla młodzieży reklama używek ma być karana.
Mauritiusowi coraz poważniej zagraża korupcja, alarmuje w tej sprawie kościół w tym niewielkim wyspiarskim kraju Oceanu Indyjskiego, znanym głównie jako atrakcja turystyczna. Ordynariusz stołecznego Port Louis wyraził obawę, że rozrost zjawisk korupcyjnych może zagrozić pokojowi społecznemu, choć do tej pory panowała tam względna stabilność polityczna i gospodarcza. Biskup Maurice Pia zwrócił uwagę, że każdy pragnie pokoju i zatrudnienia, jednak bogacenie się nie może dokonywać się kosztem innych obywateli bądź ze szkodą dla dobra wspólnego.
Gdy chodzi o wyzwania dla kościoła, hierarcha wskazał na wciąż nieopanowaną epidemię AIDS oraz plagę uzależnień. Wspólnota katolicka na Mauritiusie doświadcza również zjawiska laicyzacji, które objawia się coraz częstszą rezygnacją przez młode pokolenia z praktyk religijnych zaraz po przyjęciu pierwszej komunii. To wszystko wymaga odnowionego wysiłku ewangelizacyjnego, a wierni powinni zwrócić większą uwagę na styl życia, który w większym stopniu uwzględniałby ochronę środowiska, uważa biskup Pia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Maryjne sanktuarium w Skarżysku Kamiennej otrzymało relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Ich wprowadzenie zbiega się z zakończeniem obchodów 25-lecia polskiej kopii Wileńskiej Ostrej Bramy. Podczas uroczystości mszę świętą celebrował i homilię wygłosił biskup radomski Henryk Tomasik.
Nam, Polakom, którzy zagubiliśmy szacunek dla niedzieli i chyba najbardziej skompromitowaliśmy niedzielę w całej Europie, nam potrzebne jest przypomnienie tej prawdy i te relikwie Jana Pawła II będą przypominały prawdą zasadniczą, nie tylko doktrynalną, ale życiową jest to, że Eucharystia buduje Kościół.
Warto dodać, że kilka miesięcy temu oddano do użytku Centrum Ostra Brama imienia Jana Pawła II. W nowej placówce znajduje się m.in. Biuro Informacji Turystycznej, ponad 70 miejsc noclegowych, ale także kawiarnia i świetlica. W Niepokalanowie zakończył się 12. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. W tym roku zmienił się regulamin festiwalu, jednak na brak chętnych organizatorzy w dalszym ciągu narzekać nie mogli, przyznaje Mariusz Cieśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Od tego roku praktycznie żądaliśmy wręcz nagrania materiału zarejestrowanego w postaci płyty CD czy aktywnego linku, którego moglibyśmy odsłuchać. I to spowodowało, że troszeczkę nam się mniej osób zgłosiło. W sumie było to około 90 wykonawców, z czego pierwsze kwalifikacje przeszły 63 zespoły. Obecnie jest to 7 kategorii artystycznych, soliści do 12 lat, soliści 13-18 lat i soliści powyżej 18 lat, tak samo w kategoriach zespołów. Zespoły do 12 lat, 13-18 i powyżej 18 lat i kategoria wykonawcy ludowi.
Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek jest Teresiński Ośrodek Kultury, zaś gospodarzem klasztor ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.